Mężczyzna zaburczał, zacisnął na wiosłach gruzłowate dłonie, udając, że patrzy tylko na linkę dorożki. Tempa wiosłowania rzecz jasna ani myślał przyspieszyć. Adeptka westchnęła z rezygnacją i zajęła się obserwacją nieba. Dulki poskrzypywały, brylantowe kropelki spadały z piór wioseł. W podnoszącej się szybko mgiełce zamajaczył zarys wyspy i wznoszący się nad nią ciemny, pękaty obelisk wieży. Gbur, choć siedzący tyłem i nie oglądający się, niewiadomym sposobem poznał, że są już prawie na miejscu. Nie spiesząc się, złożył wiosła na burtach, wstał, zaczął powoli nawijać linkę na motowidło. Kondwiramurs, wciąż z nogą na nodze, pogwizdywała, patrząc w niebo. Mężczyzna zwinął linkę do końca. Obejrzał błyszcz. Dużą, mosiężną łyżkę uzbrojoną w potrójny hak z chwościkiem z czerwonej wełny. Jej, jej, powiedziała słodziutko Kondwiramurs. Nic się nie złapało. Oj, oj, jaka szkoda. Ciekawe, dlaczego taki niefart. A może łódź płynęła za szybko? Mężczyzna obrzucił ją spojrzeniem, które mówiło wiele brzydkich rzeczy. Usiadł, zaharczał, splunął za burtę, chwycił wiosła w sękate łapy, wygiął mocno plecy. Wiosła chlupnęły, załomotały w dulkach, łódź pomknęła po jeziorze jak strzała. Woda z szumem spieniła się u dziobu, wirami zakotłowała za rufą. Dzielące ich od wyspy ćwierć strzelenia z łuku pokonali w czasie krótszym niż dwa burknięcia, a łódź wyjechała na żwir z takim impetem, że Kondwiramurs spadła z ławki. Mężczyzna zaburczał, zaharczał i splunął. Adeptka wiedziała, że w przekładzie na mowę ludzi cywilizowanych znaczyło to „wynoś się z mojej łodzi”, przemądrzała wiedźmo. Wiedziała też, że na wyniesienie na rękach liczyć nie ma co. Zdjęła trzewiczki, prowokująco wysoko podniosła suknię i wysiadła. Przełknęła przekleństwo, bo skorupy muszli boleśnie ukłuły ją w stopy. Dzięki, powiedziała przez zaciśnięte zęby, za przejażdżkę. Nie czekając na odburknięcie i nie oglądając się, boso poszła w kierunku kamiennych schodów. Wszystkie niewygody i dolegliwości przeszły i uleciały bez śladu, wymazane przez rosnące podniecenie. Była oto na wyspie Inis Vitre, na jeziorze Loch Blest. Była w miejscu niemal legendarnym, w którym bywali wyłącznie nieliczni wybrańcy. Poranna mgła uniosła się zupełnie. Przez zmatowione niebo zaczęła mocniej prześwitywać czerwona kula słońca. A wokół machikułów wieży krążyły wrzeszczące mewy, migały jeżyki. Na szczycie schodów wiodących z plaży na taras, wsparta o posążek przykucniętej i wyszczerzonej chimery, stała Nimue, pani jeziora. Była drobnej budowy ciała i niska. Mierzyła niewiele więcej niż 5 stóp. Kondwiramurs słyszała o tym, że za młodu nazywano ją Łokietkiem. Teraz widziała, że przezwisko było trafne. Ale była pewna, że przynajmniej od pół wieku nikt nie ośmieliłby się tak nazwać małej czarodziejki. Jestem Kondwiramurs Tili, przedstawiła się z ukłonem, zakłopotana, nieco wciąż z trzewiczkami w ręku. Rada jestem, mogąc gościć na twojej wyspie, pani jeziora. Nimue, poprawiła swobodnie mała magiczka. Nimue, nic więcej, tytuły i epitety możemy sobie darować, panno Tili. W takim razie ja jestem Kondwiramurs. Kondwiramurs, nic więcej. Pozwól więc, Kondwiramurs, porozmawiamy przy śniadaniu. Odgaduję, że zgłodniałaś. Nie przeczę. Na śniadanie był twaróg, szczypior, jajka, mleko i razowy chleb, podane przez dwie młodziutkie, cichutkie i pachnące krochmalem służące. Kondwiramurs jadła, czując na sobie wzrok małej czarodziejki. Wieża, mówiła wolno Nimue, obserwując każdy jej ruch i niemal każdy niesiony do ust kęs, ma 6 kondygnacji, z czego 1 pod ziemią. Twoja kwatera mieści się na 2. naziemnej. Są tam wszystkie potrzebne do życia wygody. Parter, jak widzisz, jest częścią gospodarczą. Mieszczą się tu też komnaty mieszkalne służby. Podziemie, jak również piętro 1 i 3, to laboratorium, biblioteka i galeria. Do wszystkich wymienionych pięter i znajdujących się na nich pomieszczeń masz wstęp i dostęp nieograniczony. Możesz korzystać z nich i z wszystkiego, co zawierają, kiedy zapragniesz i w jaki sposób zechcesz. Zrozumiałam, dziękuję. Dwie najwyższe kondygnacje mieszczą moje komnaty prywatne i moją prywatną pracownię. Są to pomieszczenia prywatne? Absolutnie. Żeby uniknąć nieporozumień, jestem niebywale czuła na te sprawy. Uszanuję to. Nimue odwróciła głowę ku oknu, przez które widać było burkliwego pana wioślarza, który uporał się już z bagażem Condwiramurs, a teraz ładował na łódź wędziska, motowidła, kancerki, podrywki i inne parafernalia rybackiego przemysłu. Jestem trochę staromodna, ciągnęła, ale z pewnych rzeczy przywykłam korzystać na prawach wyłączności. Szczoteczka do zębów, dajmy na to. Prywatne komnaty, biblioteka, toaleta i król rybak. Nie próbuj, proszę, korzystać z króla rybaka. Condwiramurs omal nie zakrztusiła się mlekiem. Twarz Nimue niczego nie wyrażała. A jeśli, podjęła zanim dziewczyna odzyskała mowę, jeśli on spróbuje korzystać z ciebie, odmów. Condwiramurs, przełknąwszy wreszcie, prędko pokiwała głową, powstrzymując się od jakiegokolwiek komentarza. Choć miała na końcu języka, że nie gustuje w rybakach, zwłaszcza grubiańskich, i mających łeb oszemłany siwizną bielutką jak twarożek. Ta, powiedziała przeciągle Nimue. Introdukcję miałybyśmy więc za sobą. Pora przejść do spraw konkretnych. Nie ciekawi cię, co sprawiło, że wśród wszystkich kandydatek wybrałam właśnie ciebie? Condwiramurs, jeśli w ogóle zastanawiała się nad odpowiedzią, to tylko dlatego, by nie wyjść na zbyt zadufaną. Szybko doszła jednak do wniosku, że wobec Nimue fałszywa nawet w małym stopniu skromność i tak będzie zbyt raziła fałszem. Jestem najlepszą śniączką w akademii, odparła chłodno, rzeczowo i bez chępliwości. A na trzecim roku miałam drugą lokatę wśród onejromantek. Mogłam wziąć tę, która miała lokatę pierwszą. Nimue była faktycznie szczera aż do bólu. Nawiasem mówiąc, proponowano mi właśnie ową prymuskę. Z pewnym naciskiem zresztą, bo to podobno ważna córeczka kogoś ważnego. A jeśli chodzi o śnienie, o onejroskopię, to wszakże wiesz, droga Condwiramurs, że jest to dar dość kapryśny. Fiasko może spotkać nawet najlepszą śniączkę. Condwiramurs przytrzymała za zębami ripostę, że jej fiaska można policzyć na palcach jednej ręki. W końcu rozmawiała z mistrzynią. Znaj proporcją, mocium panie, jak mawiał jeden z profesorów akademii, erudyta. Nimue lekkim skinieniem głowy pochwaliła jej milczenie. Zasięgałam języka w uczelni, powiedziała po chwili. Stąd wiem, że nie musisz wspomagać śnienia środkami odurzającymi. Cieszy mnie to, albowiem narkotyków nie toleruję. Śnię bez żadnych prochów, potwierdziła z lekką dumą Condwiramurs. Do onejroskopii wystarczy mi, jeśli mam zahaczkę.
Słucham?
No, zahaczkę, adeptka kaszlnęła. Znaczy się przedmiot, jakoś związany z tym, o czym mam śnić. Rzecz jakąś, albo obraz.
Obraz?
Aha, nieźle śnię na obraz. No, uśmiechnęła się Nimue. A skoro obraz pomoże, to nie będzie kłopotów. Jeśli uporałaś się już ze śniadaniem, to chodźmy, najlepsza śniączko i druga wśród onej romantek. Dobrze będzie, jeśli bez zwłoki wyjaśnię ci pozostałe powody, dla których to właśnie ciebie wybrałam na asystentkę. Od kamiennych ścian tchnęło zimnem, którego nie łagodziły ani ciężkie gobeliny, ani pociemniała boazeria. Kamienna podłoga ziębiła stopy przez podeszwy trzewiczków. Za tymi drzwiami, wskazała niedbale Nimue, jest laboratorium. Jak się rzekło, możesz korzystać wedle woli. Zalecana jest oczywiście ostrożność. Umiar wskazany jest zwłaszcza przy próbach zmuszania miotły do noszenia wody. Condwiramurs zachichotała grzecznie, choć żart był leciwy. Wszystkie mentorki raczyły podopieczne dowcipami nawiązującymi do mitycznych tarapatów mitycznego ucznia czarnoksiężnika. Schody wiły się w górę jak wąż morski, zdając się nie mieć końca. I były strome. Nim dotarły na miejsce, Condwiramurs spociła się i zdyszała setnie. Po Nimue w ogóle nie było znać wysiłku. Tędy proszę. Otworzyła dębowe drzwi. Uwaga na próg. Condwiramurs weszła i westchnęła. Komnata była galerią. Jej ściany od sufitu do podłogi obwieszone były obrazami. Wisiały tam wielkie, stare, łuszczące się i spękane oleje, miniatury, zżółkłe sztychy i drzeworyty, wyblakłe akwarele i sepie. Wisiały tam też żywe w kolorach modernistyczne gwasze i tempery, czyste w kresce akwatinty i akwaforty, litografie i kontrastowe mezzottiny, przyciągające oczy wyrazistymi plamami czerni. Nimue zatrzymała się przed wiszącym najbliżej drzwi obrazem, przedstawiającym grupę zebraną pod ogromnym drzewem. Spojrzała na płótno, potem na Condwiramurs, a jej milczące spojrzenie było nadzwyczaj wymowne. Jaskier, adeptka z miejsca połapawszy się, w czym rzecz nie kazała jej czekać, śpiewa ballady pod dębem Blobherisem. Nimue uśmiechnęła się, kiwnęła głową i zrobiła krok, zatrzymując się przed następnym obrazem. Akwarela, symbolizm. Dwie kobiece sylwetki na wzgórzu. Nad nimi krążące mewy, pod nimi na stokach wzgórza korowód cieni. Ciri i Triss Merigold, prorocza wizja w Kaer Morhen. Uśmiech, kiwnięcie, krok, następny obraz. Jeździec na koniu w galopie, w szpalerze pokracznych olch, wyciągających ku niemu ramiona konarów. Condwiramurs poczuła, jak przeszywa ją dreszcz. To chyba jej jazda na spotkanie z Geraltem na farmie niziołka Hofmajera. Następny obraz. Pociemniały olej. Batalistyka. Geralt i Kahir bronią mostu na Jarudze. Potem poszło szybko. Yennefer i Ciri, ich pierwsze spotkanie w świątyni Melitele. Jaskier i Driada Eitne w lesie Brokilon. Drużyna Geralta w Śnieżycy na przełęczy Malher. Brawo! Doskonale! Przerwała Nimue. Znakomita znajomość legendy. Teraz znasz już drugi powód, dla którego znalazłaś się tu ty, a nie ktoś inny. Nad hebanowym stolikiem, przy którym usiadły, dominowało wielkie płótno batalistyczne, przedstawiające, jak się zdawało, bitwę pod Brenną. Jakiś moment kluczowy batalii, czyli czyjąś kiczowato-bohaterską śmierć. Płótno było ponad wszelką wątpliwość dziełem Mikołaja Certozy. Można to było poznać po ekspresji, perfekcyjnej dbałości o detal i typowych dla artysty efektach luministycznych. Owszem, znam legendę o Wiedźminie i Wiedźmince, odrzekła Condwiramurs. Znam ją, nie zawaham się powiedzieć, na wyrywki. Podlotkiem będąc kochałam tę historię. Zaczytywałam się w niej i marzyłam, by być Yennefer. Będąc jednak szczera, jeśli nawet i była to miłość od pierwszego wejrzenia, jeśli nawet była wybuchowo namiętna, to nie była wieczna. Nimue uniosła brwi. Poznawałam historię, podjęła Condwiramurs, w popularnych skrótach i w wersjach dla młodzieży, brykach okrojonych i uprzyzwoiconych, ad usum delfini. Potem naturalnie wzięłam się za tak zwane wersje poważne i pełne. Obszerne do granic redundancji, a niekiedy i poza te granice. Wówczas to pasja ustąpiła chłodnej refleksji, a dzika namiętność czemuś w rodzaju obowiązku małżeńskiego. Jeśli wiesz, co mam na myśli. Nimue, ledwie dostrzegalnym skinieniem głowy, potwierdziła, że wie. Podsumowując, wolę te legendy, które mocniej trzymają się legendarnej konwencji. Nie mieszają klechdy z rzeczywistością. Nie próbują integrować prostego i prostolinijnego moralitetu bajki z głęboko niemoralną prawdą historyczną. Wolę legendy, do których nie dopisują posłowi encyklopedyści, archeolodzy i historycy. Takie, których konwencja wolna jest od eksperymentów. Wolę, jeśli książę wspina się na szczyt szklanej góry, całuje śpiącą królewnę, ta się budzi i obydwoje żyją potem długo i szczęśliwie. Tak, a nie inaczej powinna się kończyć legenda. A czy jego pędzla jest ten portret Ciri, ten Ampied? Nie ma ani jednego portretu Ciri. Głos małej czarodziejki był rzeczowy aż do oschłości. Ani tu, ani nigdzie na świecie. nie zachował się ani jeden portret, ani jedna miniatura namalowana przez kogoś, kto mógłby Ciri widzieć, znać lub chociażby pamiętać. Portret en pied przedstawia Pawettę, matkę Ciri, a namalował go krasnolud Ruiz Dorit, nadworny malarz władców Sintry. Wiadomo, że Dorit sportretował Ciri w wieku lat 10. Również en pied, ale płótno, nazwane infantką z hartem, zaginęło niestety. Wróćmy jednak do legendy i twojego do niej stosunku. I tego, czym w twojej opinii legenda winna się kończyć. A winna się kończyć dobrze, powiedziała z czupurnym przekonaniem Condvirámus. Dobro i prawość mają zatriumfować. Zło ma zostać przykładnie ukarane, miłość ma połączyć kochanków po kres ich życia. I nikt z bohaterów pozytywnych nie może cholera zginąć. A legenda o Ciri jak się kończy? No właśnie. Jak? Condvirámus zaniemówiła na moment. Nie spodziewała się takiego pytania. Wietrzyła test, egzamin, pułapkę. Milczała, nie chcąc dać się złapać. Jak się kończy legenda o Geralcie i Ciri? No przecież każdy to wie. Patrzyła na ciemną w tonacji akwarelę przedstawiającą niekształtną barkę sunącą po powierzchni zasnutego oparami jeziora. Barkę popędzaną długą tyką przez kobietę widoczną tylko jako czarna sylwetka. No właśnie tak kończy się ta legenda, właśnie tak. Nimue czytała w jej myślach. To nie jest takie pewne, Condvirámus. To wcale nie jest takie pewne. Legendę, zaczęła Nimue, poznałam z ust wędrownego bajarza. Jestem dzieckiem wiejskim, czwartą córką wsiowego Stelmacha. Chwilę, gdy gościł w naszej wsi bajarz Pogwist, dziad wagabunda, były najpiękniejszymi chwilami mojego dzieciństwa. Można było odetchnąć od charówki, oczyma duszy zobaczyć te bajeczne dziwy, zobaczyć ten świat daleki. Świat piękny i cudowny. Dalszy i cudowniejszy nawet niż jarmark w miasteczku oddalonym o 9 mil. Miałam wtedy jakieś 6-7 lat. Moja najstarsza siostra miała 14 i była już krzywa od garbienia się nad robotą. Babska dola. Do tego przygotowywano u nas dziewczynki od małości. Garbić się, wiecznie się garbić, garbić i giąć nad robotą, nad dzieckiem, pod ciężarem brzucha, który chłopci przyprawiał, ledwoś zdążyła wydobrzeć po połogu. To te dziadowskie opowieści sprawiły, że zaczęłam pragnąć czegoś więcej niż garb i charówka, marzyć o czymś więcej niż urodzaj, mąż i dzieci. Pierwsza książka, którą kupiłam za utarg ze sprzedaży własnoręcznie zebranych w lesie jeżyn, to była Legenda o Ciri. Wersja, jak to ładnie nazwałaś, uprzyzwoicona, dla dzieci, bryk ad usum delfini. Była to wersja w sam raz dla mnie. Czytałam słabo. Ale już wtedy wiedziałam, czego chcę. Chciałam być taka jak Filipa Elhard, jak Sheila de Tancarville, jak Azire van Anahyde. Obie popatrzyły na gwarz przedstawiający pogrążoną w subtelnym chiaroscuro salę zamkową, stół i siedzące za tym stołem kobiety. Legendarne kobiety. W akademii, podjęła Nimue, do której dostałam się zresztą dopiero za drugim podejściem, zajmowałam się mitem tylko w aspekcie wielkiej loży, na zajęciach z historii magii. Na czytanie dla przyjemności początkowo zwyczajnie nie miałam czasu. Musiałam wkuwać, by dotrzymać kroku córeczkom hrabiów i bankierów, którym wszystko przychodziło łatwo, które naśmiewały się z dziewuszki ze wsi. Zamilkła, z trzaskiem wyłamała palce. Wreszcie, podjęła, czas na czytanie znalazłam. Ale wówczas stwierdziłam, że perypetie Geralta i Ciri zajmują mnie znacznie mniej niż w dzieciństwie. Zachodził podobny syndrom jak u ciebie. Jak ty to nazwałaś? Obowiązek małżeński. A tak było do momentu... Zamilkła. Potarła twarz. Condvirámus ze zdumieniem zauważyła, że ręka pani jeziora drży. Miałam chyba z 18 lat, gdy coś się wydarzyło. Coś, co sprawiło, że legenda o Ciri odżyła we mnie, że zaczęłam się nią zajmować poważnie i naukowo, że poświęciłam jej życie. Adeptka milczała, choć w środku aż wrzała z ciekawości. Nie udawaj, że nie wiesz, powiedziała cierpko Nimue. Wszystkim przecież wiadomo, że pani jeziora opanowana jest chorobliwą wręcz obsesją na tle legendy o Ciri. Wszyscy plotkują o tym, jak to niegroźny z początku bzik przerodził się w coś w rodzaju narkotycznego uzależnienia, czy wręcz manii. W tych plotkach jest sporo prawdy, droga moja Condwiramus, sporo prawdy. A ty, skoro ciebie wybrałam na asystentkę, też w manię i uzależnienie popadniesz. Będę bowiem tego wymagała, przynajmniej na czas praktyki. Rozumiesz? Adeptka potwierdziła skinieniem głowy. Zda ci się, że rozumiesz. Nimue opanowała się i ochłodła. Ale ja ci to wyjaśnię. Stopniowo. A gdy nadejdzie czas, wyjaśnię ci wszystko. Na razie... Urwała, spojrzała w okno. Na jezioro, na czarną kreskę łodzi króla rybaka, wyraźnie odcinającą się od złoto rozmigotanej powierzchni wód. Na razie wypocznij, obejrzyj galerię. W szafach i gablotach znajdziesz albumy i kartony grafik. Wszystkie tematycznie związane z podaniem. W bibliotece są wszystkie wersje i trawestacje legendy. Także większość opracowań naukowych. Poświęć im trochę czasu. Pooglądaj, poczytaj, koncentruj się. Chcę, byś miała materiał do snu. Zahaczkę, jak to nazwałaś. Zrobię to. Pani Nimue, słucham. Te dwa portrety, te wiszące obok siebie, to również nie jest Ciri? Nie istnieje żaden portret Ciri, powtórzyła cierpliwie Nimue. Późniejsi artyści przedstawiali ją wyłącznie w scenach, każdy wedle własnej fantazji. Co do tych portretów, to ten z lewej też jest raczej wolną wariacją na temat. Przedstawia bowiem elfkę, Laren Dorin Ep Siadal, osobę, której malarka nie mogła znać. Malarką była bowiem znana ci pewnie z legendy Lydia van Bredevoort. Jeden z jej ocalałych olejów wisi jeszcze w akademii. Wiem, a ten drugi portret? Nimue długo patrzyła na obraz. Na wizerunek szczupłej dziewczyny o jasnych włosach i smutnym spojrzeniu, ubranej w białą sukienkę z zielonymi rękawkami. Malował go Robin Andreida, powiedziała, obracając się i patrząc prosto w oczy Condwiramus. A kogo przedstawia? Ty mi to powiedz, śniączko i onejromantko. Wyśnij to i opowiedz mi twój sen. Mistrz Robin Andreida pierwszy dostrzegł zbliżającego się cesarza. Zgiął się w ukłonie. Stella Congreve, hrabina na Lidertalu, wstała i dygnęła szybkim gestem, każąc zrobić to samo siedzącej na rzeźbionym fotelu dziewczynie. A witam, panie. M. Hirvar M. Rice skinął głową. Witam i ciebie, mistrzu Robinie. Jak postępuje praca? Mistrz Robin chrząknął zakłopotany i znowu się ukłonił, nerwowo wycierając palce w kitel. Emhir wiedział, że artysta cierpi na ostrą agorafobię i jest chorobliwie nieśmiały. Ale komu to przeszkadzało? Ważne było, jak malował. Cesarz, jak zwykle podczas podróży, nosił oficerski uniform gwardyjskiej brygady Impera, czarną zbroję i płaszcz z haftem przedstawiającym srebrną salamandrę. Zbliżył się, spojrzał na portret. Najpierw na portret, potem dopiero na modelkę. Szczupłą dziewczynę o jasnych włosach i smutnym spojrzeniu. Ubraną w białą sukienkę z zielonymi rękawkami, z małym dekolcikiem przyozdobionym kolijką z perydotów. Znakomicie, powiedział celowo, w pustkę, tak by nie wiadomo było, co chwali. Znakomicie, mistrzu. Proszę kontynuować, nie zwracając uwagi na moją osobę. Zechce pani pozwolić na słowo, hrabino? Odszedł dalej ku oknu, zmuszając ją, by szła za nim. Wyjeżdżam, powiedział cicho. Sprawy państwowe. Dziękuję za gościnę. I za nią. Za princesę. Naprawdę dobra robota, Stello. Naprawdę należy się pochwała. Tak tobie, jak i jej. Stella Congreve dygnęła głęboko i z gracją. Wasza cesarska mość jest dla nas za dobry. Nie chwal dnia przed zachodem. Zacisnęła lekko wargi. To tak. To tak. Co z nią będzie, Emhirze? Nie wiem, odrzekł. Za 10 dni wznawiam ofensywę na północy. Zapowiada się trudna, bardzo trudna wojna. Watier de Rideau śledzi wymierzone przeciwko mnie spiski i sprzysiężenia. Do różnych, do bardzo różnych rzeczy może mnie zmusić racja stanu. A to dziecko nie jest niczemu winne. Powiedziałem, racja stanu. Racja stanu nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością. Zresztą, machnął ręką, chcę z nią porozmawiać, sam na sam. Pozwól bliżej, księżniczko. A dalej, dalej, żywiej, cesarz rozkazuje. Dziewczyna dygnęła głęboko. Emhyr mierzył ją wzrokiem, wracając pamięcią do tamtej, brzemiennej w skutki audiencji w Lochgrim. Był pełen uznania, ba, podziwu nawet dla Stelli Congreve, która w ciągu 6 miesięcy, jakie upłynęły od tamtego czasu, zdołała to niezgrabne kaczątko przekształcić w małą arystokratkę. Zostawcie nas, rozkazał. Zrób przerwę mistrzu Robinie na umycie pędzli, dajmy na to. Ciebie zaś, hrabino, proszę, byś zechciała zaczekać w przedpokojach. A ty, księżniczko, pozwól ze mną na taras. Mokry śnieg, który spadł w nocy, stopniał w pierwszych promieniach porannego słońca, ale dachy wież i pinakli zamku Darn Rowan wciąż były mokre i świeciły tak, że zdawały się płonąć. Emhyr podszedł do balustrady tarasu. Dziewczyna, zgodnie z etykietą, trzymała się o krok za nim. Niecierpliwym gestem zmusił ją, by podeszła bliżej. Cesarz milczał długo, obu dłońmi wsparty na balustradzie, wpatrzony we wzgórza i porastające je wiecznie zielone cisy, wyraźnie odcinające się od wapiennej bieli skalistych uskoków. Błyskała rzeka, wstęgą roztopionego srebra wijąca się dnem doliny. W powietrzu czuło się wiosnę.